Dobry wieczór, Kościele w Wiśle. Weźmy swoją Biblię i przyłóżmy ją dziś do serca. Mamy serca? Mam nadzieję, że nie kamienne, ale mięsiste. Jak ktoś ma kamienne, to mam nadzieję, że dzisiaj to Słowo Boże nas troszkę zmiękczy. Więc Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że dziś będziemy nauczani, Panie Jezu, żebyś Ty do nas przemawiał. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś dzisiaj otwierał nasze serca, otwierał nasze umysły, żebyśmy mogli zobaczyć i usłyszeć. Panie, wszystko to, co potrzebujemy dziś usłyszeć, chcemy, Panie Jezu, jeszcze więcej doświadczyć Ciebie, dlatego chcemy słuchać o Tobie. Proszę Cię, Duchu Święty, proszę Cię, Panie Jezu i Ojcze w niebiosach, abyś dzisiaj błogosławił ten zbór, abyś pomógł mi też przekazać to słowo, które jest dla naszych serc. Amen. I kochani, chciałbym podczas dzisiejszego kazania zwrócić naszą uwagę na trzy szczególne, praktyczne aspekty istnienia w Chrystusie. Już dziś było dużo mówione w czasie tych pieśni i również to, co powiedziała nasza siostra, więc ja do tego chcę się też również odnieść. Wobec tego, przechodząc do niego, proszę, otwórzmy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Oczywiście przywożę pozdrowienia z Lublińca i bardzo dziękuję za to, że za każdym razem mogę tutaj się tym słowem podzielić i mam nadzieję, że jest to błogosławieństwem. I apostoł Paweł pisze takie słowa. Oczywiście w szerszym kontekście nas interesuje tylko ten jeden werset, a w tym wersecie ważne trzy aspekty. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. To nas dzisiaj interesuje. Czyli w Bogu, w Chrystusie, w Duchu Świętym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 28. Zatem odnosząc się do trzech wymienionych prawd, widzimy, że po pierwsze apostoł stwierdza, że żyjemy w Panu. Czy wszyscy na tym miejscu żyją? Żyjemy. Teraz pytanie, w kim my żyjemy? Co napędza nasze życie? Już pastor na początku powiedział, że powinniśmy w Chrystusie, że z Chrystusem. To ładnie brzmi, to fajnie się wymawia, ale co to oznacza, że my w Nim żyjemy? W Ewangelii według Jana, w 11 rozdziale, wierszu 25, Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, to choćby umarł, żyć będzie. Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I każdy, kto w Niego wierzy, co to znaczy wierzyć? Ufać. Ufać. Nie wierzyć, że jest, ale zaufać, że jest. Zwrócić się do Niego, tak uchwycić się z wiarą. On zmartwychwstał i każdy, kto w Niego wierzy, każdy, kto Jemu ufa, choćby i umarł, a wszyscy umrzemy, będziemy żyli. Mamy tutaj życie w Chrystusie, ale mamy to najlepsze dopiero przed nami. To najlepsze, co spotka nas jako ludzi wierzących, jest dopiero po drugiej stronie. A my tak mocno trzymamy się tego życia. A dopiero życie z Bogiem, to prawdziwe, najlepsze, będzie po śmierci. Gdy będziemy z Nim w tysiącletnim królestwie, gdy z martwych zostaniemy zbudzeni i będziemy na wieki wieków z Nim. Że będzie koło mnie taki wielki lew i będzie jadł trawę i nie zrobi mi krzywdy. A ja będę go głaskał. Wierzymy, że to jest przed nami? Czy zapomnieliśmy o tym, że nasze życie nie jest skupione tylko na tym życiu tutaj, ale na wieczności, która nas oczekuje. A my mamy ją oczekiwać. Ale tu żyjemy w Chrystusie. Z kolei w Ewangelii według Łukasza, w 20 rozdziale, wierszu 38, czytamy, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących, gdyż wszyscy żyją w Nim. Więc my nie mamy być martwi, choć mamy umrzeć dla grzechu, dla starego życia, stary człowiek ma umrzeć, ale w kontekście tego, że tutaj na ziemi żyjąc, mamy żyć w Chrystusie. Że Bóg nie jest Bogiem ludzi martwych, lecz tych, którzy żyją. Tutaj i również po śmierci będziemy żyli z Nim. Dlatego, że On jest Bogiem, nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Następnie w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w wersecie 12, autor pisze: ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, ten też nie ma życia. Czy mogę na to usłyszeć wasze amen? Ten, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma również i życia. I spotykamy różnych ludzi, tak? Antytrynitarzy, którzy mówią, nie, Bóg, tak? Syn nie jest Bogiem. A tutaj czytamy, kto nie ma Syna, nie ma życia. Syn i Ojciec jedno jesteśmy, Pan Jezus mówi. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Jest tylko jeden Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest tylko jedyny, który złożył siebie na krzyżu i zmartwychwstał, Syn Boga żywego, Jezus Chrystus. Jest wiele Chrystusów, ale jest tylko jeden prawdziwy Chrystus. Amen? Przyjdą w imieniu moim i zwiodą wielu. Wielu przyjdzie w moim imieniu i zwiedzie wielu. Wielu będzie mówić w imieniu Jezusa, będzie czynić cuda i znaki, ale to, co my musimy sprawdzić, czy to jest ten prawdziwy Jezus. Wielu Jezusów, tak? Inny duch, inny Jezus, inna Ewangelia, spotykamy się z tym. Lecz w Piśmie Świętym, czytając je, kto ma Syna, tego prawdziwego, ten ma życie. Możemy chodzić do kościoła, ale nie mieć Syna. Nie mamy życia. Możemy mieć tradycję. Wszelaką. Protestancką, katolicką, prawosławną, czy jakąkolwiek inną. Jeśli nie mamy Syna, nie mamy nic. A my chcemy mieć życie. Dlatego, że my mówimy, że my w Chrystusie żyjemy. Po pierwsze, w Nim żyjemy. On jest źródłem naszego życia. Możemy wszystko mieć, ale to nie daje nam życia. Chrystus jest w centrum. On jest tym pierwszym dla nas. Natomiast przechodząc do listu do Kolosan, popatrzmy na bardzo istotny obraz przedstawiony w pierwszym rozdziale, wiersze od 13 do 23. I otwórzmy sobie list do Kolosan. Znamy oczywiście ten tekst, jest niesamowity. Ten list również jest bardzo ważny, oczywiście skierowany do Kolosan, do problemów, które były w tamtym czasie, w tym kościele. My też mamy pewne różne problemy. I dziś czytamy tak, od wiersza 13. Który nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Który nas wyrwał spod władzy, spod mocy ciemności. Kto nas wyrwał? Spod jakiej mocy? I gdzie nas przeniósł? W którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, trony, panowania, nadziemskie władze czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. O kim tu jest mowa? Czy nie o Chrystusie? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Cały wszechświat, wszystkie dni stworzenia, wszystko to, co nas otacza, to, co widzimy i to, czego nie widzimy. Tu mamy cztery rodzaje zwierzchności, tronów, panowań. Nie będziemy dziś wchodzić w ten temat. Te siły ciemności, to wszystko to, czego nie widzimy, a istnieje, te sfery demoniczne, które wpływają na nasze życie, zostało stworzone. Wiemy, że był bunt, wiemy, że był upadek Lucyfera, wiemy, że część tych aniołów zbuntowało się, zostali zdegradowani, ale oni mają swoją władzę, oni mają swój wpływ na nasze życie. I to jest wokół nas. Póki nie zostaną ostatecznie wrzuceni do jeziora siarki, mają wpływ na życie chrześcijan. Amen? Ale nie zapominajmy, kto nas wyrwał spod tego wpływu. Jezus. I gdzie nas przeniósł? Do królestwa swojego Syna. Bóg przez Chrystusa wyrwał nas i przeniósł do królestwa nie z tego świata, choć żyjemy w tym świecie. Zostaliśmy wyrwani już dziś i przeniesieni. My możemy o tym czytać, ale jeśli nie zrozumiemy tego, nie będziemy w tym królestwie świadomi, to będzie dla nas to tylko pewne słowo, ale nie fakt, nie rzeczywistość. Gdy coś się dzieje złego, no to gdzie idziemy, kogo szukamy, gdzie szukamy rozwiązań, kto daje nam życie, my musimy wiedzieć. Więc to, w kim żyjemy, to będzie się pokazywało w naszych problemach i trudnościach w życiu. To będzie tam, gdzie udamy się, tam będzie istota naszej społeczności. Tak na marginesie, pamiętajmy króla Saula, który został wybrany przez ludzi i Bóg uszanował to i zgodził się wbrew swojej woli. Chcecie tak, to w porządku, ja wam wybiorę kandydata. Najwyższy, najmądrzejszy, wspaniały mężczyzna. I oni powiedzieli, o, ten będzie dobrym. Ten człowiek nie zdał egzaminu. Gdzie skończył? U wróżki. Pytał się o wolę nie Boga, ale demonów. Troszkę czasu wystarczy, żeby pokazać, w kim my żyjemy. Kto napędza nasze życie? Może to źle brzmi, napędza. Kto jest istotą naszego życia? I czytamy, że w Chrystusie i dla Chrystusa zostało wszystko stworzone. A my myślimy, że to dla nas. To boli. To boli. Wcale nie dla nas. Przez Chrystusa, dla Chrystusa zostało to stworzone. A my dziś mówimy, dla mnie wszystko, mnie się należy, ja jestem Bogiem i żądam tego wszystkiego, co dla mnie zostało stworzone. I list do Kolosan na kolana na składzie mówi, to nie dla ciebie, choć dla ciebie. Przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało to stworzone. Chrystus jest Bogiem, odwiecznym Bogiem. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała. Jakiego ciała? Kościoła, zgromadzenia, wyrwanych z tego świata i postawionych, eklezji. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, pierwszy z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Umarł i zmartwychwstał. My umrzemy i zmartwychwstaniemy, dlatego że On jest pierwszy we wszystkim i my mamy za Nim iść. I mamy w Nim żyć i wierzyć w to, czyli ufać, że jeśli umrzemy, to i tak mamy życie wieczne. To my kiedyś tak zostaniemy wzbudzeni z martwych i staniemy przed Trybunałem Chrystusa, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała pełnia boskości. Żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. W Chrystusie możemy dostąpić pokoju. Cała ziemia może się pojednać. Musi się nawrócić. Musi zawołać do Chrystusa. I was, którzy niegdyś byliście obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki moje były złe. Tak żyliśmy? Jesteś sprawiedliwy? Jesteś bez grzechu? Tylko Jezus, tylko Jezus, jako człowiek na ziemi, w pełni Bóg, jest bez grzechu. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. I nas, którzy byliście obcymi i wrogo usposobieni, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem Jego jako świętych, nienepokalanych i nienagannych. I tutaj niektórzy by powiedzieli, stop, ale jeszcze jest werset 23. Jeśli tylko wytrwacie w swoim zaufaniu. Czy jest warunek? Jeśli tylko wytrwacie, tak jak zaczęliście, wytrwacie do końca w wierze, ugruntowani i stali. Nie zachwiejecie się w nadziei opartej na czym? Na dobrej nowinie, na Ewangelii, którą usłyszeliście, którą wam zwiastowałem wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, zostałem sługą. Oczywiście można by na ten temat mówić i mówić. Ja tylko chcę to zaakcentować, że w Chrystusie mamy życie i w Nim musimy żyć. Moi drodzy, mamy za sobą kwestię życia w Chrystusie. Spójrzmy teraz na poruszanie się w Nim. Co jest wynikiem pierwszej? Nie możemy się poruszać, jeśli nie mamy życia. Jest to, uważam, logiczne. Dla przykładu w Ewangelii według Jana w 15 rozdziale, wersecie 5, Jezus, podając źródło owocowania, mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, gdyż beze mnie nic nie możemy uczynić. Powiedzmy to dzisiaj ludziom w Kościele, młodym zwłaszcza. Przecież my wszystko możemy, świat zwojujemy, zdobędziemy go dla Chrystusa. Niestety, jeśli nie będziemy trwali w Synu, nie będziemy w krzewie, to wszystko, co będziemy czynić, będzie tylko nasze. Ale nie będzie miało trwałego owocu. Jaki to jest trwały owoc? My umieramy, a to dalej żyje. To nawrócenie każdego człowieka. To prowadzenie go w uczniostwie. To pozostawienie po sobie czegoś, co przetrwa próbę czasu. Nie tylko za naszego życia. Ja uważam, że trwały owoc to jest coś, co jest zbudowane na dobrych fundamencie, co jest mocne, gdy burze, gdy sztormy, gdy podmywa piach, ten dom jest cały. A jak on będzie zbudowany? Że trzeba dokopać się do skały i na tej skale wybudować fundament. Co jest skałą, my dobrze wiemy. Więc w nim się poruszamy. My żyjemy w Chrystusie i jeśli żyjemy, my musimy się w nim poruszać. I jak wydać owoc trwały? Musimy w nim trwać. Co oznacza trwanie? Chyba każdy z nas doskonale wie. Nic nie możemy uczynić bez Chrystusa. Ale dziś Chrystus jest spychany na bok. Wyobrażamy sobie Kościół, w którym Chrystus jest niepotrzebny, Słowo Boże jest też niepotrzebne i wszystko dobrze funkcjonuje jak w dobrej firmie. I wszystko nazywa się, wygląda, ale czy jest zbudowane na nim? To okaże się po czasie. To okaże się w trudnościach. To okaże się w życiu. Kościół to ludzie, tak? Nie co, którzy cytują Biblię, ale którzy żyją nią. Na czym budujemy nasze życie? W kim my żyjemy? Halleluja, amen, głosimy, mówimy. A jak są trudności między nami, to w kim żyjemy i się poruszamy? Oj, to wychodzi, jak ja się poruszam. Jak ja tam chcę swojego dołożyć. W kim się poruszam? W moim ciele. Ale czy to jest Chrystus? Ja sam mówię do siebie. Co się dzieje, gdy zostaję wdenerwowany? Kto się we mnie porusza? Ja? Zły? Czy Chrystus? Jak reaguję, jak ktoś mi naciśnie na odcisk? Co ze mnie wychodzi? Chrystus? Moja cielesność? Czy nieprzyjaciel? Oby wychodził Chrystus. Więc jeśli ja się poruszam w Nim, to chcę wydawać owoc. To jest opanowanie swojego ciała. To jest ukrzyżowanie tego starego człowieka. To jest zmiana myślenia. To jest zmiana postępowania. Ale również Chrystus daje nam tą zdolność, że w Nim my wydamy owoc, jeśli pozostaniemy. Następnie w 14 rozdziale, w wersie 12 stwierdza, kto we mnie wierzy, także będzie dokonywał tych dzieł, o których ja dokonuję. Kto we mnie wierzy, czyli ufa mi, będzie dokonywał dzieł, które ja dokonuję. Znamy dzieła Chrystusa. Wiemy, po co przyszedł na ziemię. Pokazał to uczniom. Pokazał to wszystkim ludziom, którzy na to patrzeli. I ci, którzy znali Torę i dobrze ją czytali, to widzieli, że to nie jest przypadkowy człowiek, że to nie jest tylko nauczyciel, że to nie jest tylko prorok. To musi być człowiek, Bóg. Ktoś, kto pochodzi od Boga, dlatego że mocą ludzką nie jest w stanie tego zrobić. Kwestia tego, czy się do tego przyznam, czy stracę swoją reputację. Dzisiaj się też nic nie zmieniło. Więc w Nim my się poruszamy i również powinniśmy dokonywać tego samego, co On. Powinniśmy słuchać Go i iść za tym. Z kolei w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, wersecie 2, apostoł pisze: jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo że są liczne, stanowią jedno. To jest ta jedność zbiorowa. My mówimy, wierzymy w Boga, On jest jeden, tak? Trójjedyny. Patrzymy na ciało, mówimy, jeden zbór, wiele członków. Patrzymy na Boga, jeden Bóg. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wielka tajemnica, Trójca, to jest próba zdefiniowania Boga. Tego w Biblii nie ma. Trójjedyny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to jest bardzo ważne, że my jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jest to jedno ciało, ten lokalny zbór, lokalne zgromadzenie, które ma wiele członków. Czy wszystkie członki wykonują to samo? Nie. Popatrzmy na siebie. Prawa ręka, lewa ręka, oko, nos. Dziękuję Bogu, że wszystko mam sprawne. Ale niektórzy nie mają ręki, oka, coś się wydarzyło, urodzili się zdeformowani, ale żyją. Jeżeli wszystko jest zdrowe, to ruszamy się. I ręka nie powie, mam tego już dość, ja odchodzę, odrąbcie mnie. Jak ja będę wyglądał? Będę nadal funkcjonował, ale bez ręki. Czy będę w pełni zdrowy, czy zrobię wszystko? Nie zrobię. Czy zostałem przez Boga powołany, żeby mieć dwie ręce? Tak. Jeśli mi ją odetną, nie mam jednej. Mogę jeszcze zrobić, ale tylko połowę. I czasem Kościół tak wygląda, że jest powołanie, są ludzie, a oni sami się odcinają i pozbawiają te ciało wszystkich elementów. Dlatego, że myślą o sobie. Ja jestem ręką i ja wam pokażę. Ja jestem okiem i ja wam pokażę. Ja jestem ustami i ja wam pokażę. I odchodzą z tego ciała. I co pozostaje? I nie mogę mówić, nie mogę dobrze widzieć, nie mogę dobrze słyszeć, nie mogę zrobić wszystkiego prawą ręką albo lewą ręką, nie mam nogi, czegoś mi brakuje. I jak? Funkcjonuję. Wytrzymam próbę, ale nie będę efektywny. Więc my mamy w Nim się poruszać, a żeby się poruszać, powinniśmy być sprawni. A przeciwnik wie, jak uszczerbić, wie, jak odciąć. Wykorzystuje naszą cielesność i poruszamy się. Oj, wtedy pokazujemy, jak my się ruszamy, jak my żyjemy i co z nas wychodzi. A to jest próba, żeby sprawdzić, gdzie ja jestem i z kim ja jestem. Miłość oznacza na dobre i na złe. Gdy jest dobrze, chwała Bogu. Gdy jest źle, chwała Bogu, będziemy z tym problemem razem. Wytrwamy i będziemy razem walczyć o to, gdzie jesteśmy. Natomiast w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, w wersecie 12 czytamy, że przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele cudów i znaków. Czy oni poruszali się w Chrystusie? Czy my powinniśmy dzisiaj się poruszać w Chrystusie? Czy my mamy dalej trwać, wierzyć, nakładać ręce na chorych, wyrzucać demony? Mamy robić to wszystko, co trzeba. To Bóg robi przez nas, ale mamy być otwarci, że przez ręce apostołów, i nie tylko apostołów, i diakonów, i każdego, kto wierzył, jeśli Bóg go powołał, może go użyć. Amen? Więc w nim się poruszamy. Poruszamy. Żywy organizm rusza się i słucha swojego mistrza, i idzie tam, gdzie trzeba, i robi to, co on mówi, i zostawia resztę jemu. Idziemy. Ruszamy się. Żyjemy. Poza tym popatrzmy również na znany nam główny nakaz misyjny pochodzący z Ewangelii według Marka. Mamy ostatni rozdział i wiersze, to mamy 16 rozdział, wiersze od 15 do 18. Znamy to wszystko na pamięć. Idąc na cały świat, głoście im dobrą nowinę komu? Wszelkiemu stworzeniu. Do każdego trzeba dotrzeć. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, wybawiony. A kto, przepraszam, nie uwierzy, będzie potępiony. Czy to koniec? Takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy zaufali. Jakie to są znaki? W imieniu moim będą wyganiać demony. I moje pytanie, kiedy ostatni raz ktoś tu wyganiał demony? Sam siebie muszę zapytać. Nowymi językami będą mówić. Będą je również tłumaczyć, jeśli będzie potrzeba. Węże brać będą do rąk. Choćby coś trującego wypili i nie zaszkodzi. Na chorych ręce kłaść będą, a ci będą wyzdrowieni. Mamy kłaść ręce na chorych i oczekiwać, że Bóg będzie działał. Ja nie jestem cudotwórcą, ani nikt z nas. Ale w imieniu Jezusa nakładamy ręce i oczekujemy, że Pan będzie uzdrawiał. Jesteś w domu i chorujesz, co robisz? Do apteki! Po leki od razu, już! Czemu nie nakładasz rąk? Czemu nie prosisz domowników, żeby się o ciebie modlili? Czemu nie wzywasz starszych, pastora, żeby przyjechał z olejem? Biblijna zasada uzdrowienia jest jaka? Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru. Niech jadą z wiarą, namaszczą olejem i modlą się o chorego. A modlitwa z wiary uzdrowi. A jeśli grzeszy, wyzna grzechy, będzie modlitwa duszpasterska, być może jakiś grzech, nie zawsze, powoduje, że chorujemy. Jeśli ktoś może tu dotrzeć, to powinien przyjść, żeby się o niego modlić. Chorzy przychodzili do Jezusa, a dzisiaj chorzy są w domu. Dlaczego? Nie ufamy, że Jezus jest pośród nas. Nie ufamy, no co to ten brat, no ja go znam. On ma ręce nałożyć, dajcie spokój, będzie jeszcze gorzej. Błąd. To jest tylko sługa Boży, ale nie On uzdrawia. Wykonanie, w kim żyjemy, w kim chodzimy, w Chrystusie. Więc przywołaj, niech się modli i oczekuj uzdrowienia. Resztę Bóg zrobi. Ale my musimy to mieć naturalnie. Choruję, pomódźcie się o mnie, przyjedźcie, nałóżcie ręce fizycznie. Tam nie ma, módlcie się. Ja ich nie spotkałem. Pan Jezus przychodził, dotykał, uzdrawiał, wyrzucał demony. Apostołowie szli, dotykali. Tam nie było modlitwy, tam gdzieś daleko. Ja wiem, że czasem nie można dotrzeć. Ale jeśli można, to biblijnie Jakub uczy nas, że nakładam fizycznie ręce. Módl się o syna, módl się o... Jeśli jesteś wierzący, nałóż ręce na chorych ludzi w swoim domu. Nie bój się tego. I zostaw resztę Chrystusowi. Pewność. W nim się poruszamy. I musimy to wszystko praktykować w naszym życiu. To życie Kościoła. I kochani, w naszym rozważaniu docieramy do ostatniej prawdy, objawiającą istotę tego, że jesteśmy w nim. My mówimy, żyjemy, my się poruszamy i my w nim jesteśmy. W nim musimy być. Otóż w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, autor w 5 wersecie przypomina nam, że jesteśmy jednym ciałem w kim? W Chrystusie. My w Chrystusie tworzymy jedno zgromadzenie. W Chrystusie. Więc gdy my się tu spotykamy, to w Chrystusie mamy tą jedność. Nie lekceważ was spotkań Kościoła. Moje pytanie, gdzie reszta tych ludzi? Co w środę nie ma Chrystusa? To już tylko w niedzielę się spotykamy? Coś się stało i coś jest niedobrego. Trzeba to naprawić. Trzeba na nowo przywrócić Chrystusa i Jego działanie, więcej Go pośród nas. Dlaczego ludzie nie przychodzą, mówią, i tak nic się nie wydarzy. I tak nie warto tego słuchać. Może mają rację. Co jeśli mają rację? Nie usprawiedliwia ich ten stan, dlatego że powinni się modlić, powinni wspierać ten zbór, powinni tutaj być i tak dalej. To oznacza, że my musimy się wziąć za siebie. Może nie żyjemy w Chrystusie. Może w Nim się nie poruszamy jak trzeba. Może za mało jesteśmy. To są pytania, które ja sam muszę sobie zadać i nie bać się trudnych stwierdzeń. Dlatego, że takie stwierdzenia doprowadzą do tego, być może jest coś nie tak. Boże, co mamy robić? Nie obrażę się, jak małe dziecko. Jestem dojrzałym chrześcijaninem. Dobrze, powiedziałeś mi to i co teraz? Mam powiedzieć, nie, no, co to za kaznodzieja? Chwileczkę zastanowię się. Może to prawda? Więc pytam się mojego Pana, Panie, co ja mam zmienić w swoim życiu? Jak zachęcić brata i siostrę? Co zrobić, żeby oni tu chcieli przyjść? A gdy wzywają mnie, żebym się modlił, to ja nie mam czasu. No to na co my liczymy i czego oczekujemy? My musimy mieć postawę, taką jak trzeba, i uczyć tego ludzi tak jak trzeba. W Nim jesteśmy. Następnie w 14 rozdziale, w wersecie 8, naucza nas mówiąc, jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla kogo umieramy? Dla Niego. Dlaczego? Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, kogo jesteśmy? Jego. Czy tak jest? Czy w chwili śmierci to się trzymamy, żeby jeszcze dwa dechy? Czy z radością odchodzimy, Panie, za i już chcę z Tobą być? Jeśli za życia nie umrę dla siebie, to nie będę żył dla Chrystusa i tak po śmierci. Ja muszę już dzisiaj być martwy dla siebie, a żyjący dla Chrystusa. Dlatego, że w Nim, czy żyję, czy umieram, jestem Jego. Więc czy mi się coś uda, czy nie uda, czy dziś się cieszę, jutro płaczę, ja i tak należę do Chrystusa. To nie powinno wpływać na moją relację z Nim. To nie powinno wpływać na to, że jestem w Nim. Każdy dzień jest inny, nierówny dniowi. My w Nim jesteśmy, dlatego że my opieramy się na zaufaniu. I tam jest ten warunek, jeśli wytrwamy tak, jak zaczęliśmy i będziemy się trzymać, to dojdziemy do tego miejsca. Jeśli już dziś jesteśmy martwi, to czego się boimy? Śmierci? Przecież śmierć jest tylko zyskiem. Śmierć jest tylko przejściem. Aż będziemy tam z Bogiem. Ja oczywiście, że zostawimy bliskich, będzie smutno, ale to jest życie, które jest przed nami. To egoistycznie brzmi. Ale to jest prawda. Mamy życie w Chrystusie i w Nim jesteśmy. Czy umieramy? Czy żyjemy, należymy do Niego. Z kolei w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w wersecie 20, apostoł pisze, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Nim, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. To jest taki werset, który daje do myślenia tym, którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. Nawet w ich Bibliach jest tak samo przetłumaczone. Gdzieś im to umknęło. My jesteśmy w Nim. W Chrystusie. Który jest prawdziwy. W Synu. W Jego Synu. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. My w Nim jesteśmy. My musimy w Nim być. My nie przychodzimy do kościółka, lecz my jesteśmy w Chrystusie, z Chrystusem. On jest w nas. My żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czy jestem tu w tej kaplicy, to jestem w Chrystusie. Czy jestem poza kaplicą, jestem w Chrystusie. Czy jadę do pracy, ja się poruszam w Chrystusie. Czy jestem w domu i źle się czuję, ja jestem w Nim. Ja w Nim się poruszam, ja w Nim żyję. Że nic tego nie może zmienić, chyba że sam z tego wszystkiego zrezygnuję. Ale jeżeli jestem w Nim, to moje życie należy do Niego. Więc czy żyję, czy umieram, i tak jestem z Nim. Więc czym my się w ogóle przejmujemy w naszym życiu codziennym? Ktoś powie, no co za kazanie, co za lekko duch. To nieprawda. Wszystkie włosy moje są policzone i Bóg wie, ile ich spada na ziemię, a my tak się trzymamy tego życia. A Bóg mówi, stop, to koniec, odchodzisz. A ja mówię, Panie, no odchodzę, w porządku. Co dalej? To nie jest takie łatwe, ja to dzisiaj spłycam tylko. To nie jest takie łatwe. Ale potrzebujemy być świadomi tego, że w Chrystusie, w nikim innym, nie w prawie mojżeszowym, nie w tradycji zboru, nie w tradycji tam ludzi innych, nie w tradycji, nie tu. Gdzie jest nasze życie? W Chrystusie. A Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Czy On się zmienił? On się nigdy nie zmienia. Czy On by dziś był ubrany jak my? Oczywiście, że tak. Ale czy On by się zmienił w swoich przekonaniach? Nie. Czy On by nadal mówił tą samą prawdę? Oczywiście, że tą prawdziwą. Co, mamy ubrać się w szaty i sandały i posypywać się popiołem, zamknąć się gdzieś w pustelni? O, to prawdziwe chrześcijaństwo. To jest zwiedzenie. Żyjemy, poruszamy się, jesteśmy w kim? W którym dniu mamy go czcić? W pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, siódmym? Jak go czcić? Wiemy jak, w duchu i w prawdzie. W nim jest nasze życie. Nie w naszych tradycjach, one są dobre lub złe. W nim jest nasze życie. Czy ktoś zaśpiewa głośno czy cicho? W nim jest nasze życie. Czy mamy śpiewniki pielgrzyma? Czy będzie tu zespół i grał ktoś na perkusji? Tak, że nam będą wychodzić uszy i chwała Bogu, niech tak jest. Dawid mówi, uderzaj w bęben, graj na trąbie. Cóż to jest Stary Testament? To co w Nowym Testamencie? 3 razy głośniej. A ktoś powie, nie, to jest, Pana Jezusa tu nie ma. Nie wiemy, czego tu nie ma. Ja nie mówię o przesadzie. Troszeczkę to nadużyłem teraz. Wszystko dostosowane do naszych uszu i norm. Nie ma znaczenia, czy szybciej, czy wolniej to robimy. Jeśli nie będziemy w Chrystusie, to nic nie zmieni. A co będzie? Legalizm. I się łapiemy, że na czym budujemy nasze życie? Nie na Chrystusie. Wcale w Nim nie żyjemy. Wcale Nim się nie poruszamy. Wcale w Nim nie jesteśmy. Tylko co nas trzyma? Co nam daje wymiar? Czy naprawdę to jest prawdziwe spotkanie z Bogiem? I łapiemy się. Boże, znów zapomniałem, kto jest w centrum tego spotkania. Ty. Co jest w centrum mojego życia? Ty. Jak ja mam żyć? W Tobie. Czytaj w Biblię. Słuchaj Ducha Świętego. On Ci wskaże drogę. Wsłuchuj się w głos i krok po kroku żyj w Nim. Kto trwa w Jezusie, wyda owoc. Nic bez Niego uczynić nie możemy. Więc to, co zrobimy na zewnątrz, jeśli będzie tylko dźwiękiem, to jest na nic, jeśli nie będzie prawdziwe. Czy to będzie głośno, czy cicho, i tak nic nie zmieni. Ale jeśli to jest w Chrystusie, to nie bójmy się podkręcić czasem i zrobić coś głośniej. Dlatego, że nie jest istotą głośność, ale czy jesteśmy w Nim. To jest istota. Naszego życia. Dlatego, że my możemy się zgubić w tym wszystkim. Jak zaczęliśmy naszą wiarę? Pamiętamy list do Galacjan, jak oni zaczęli? A jak ktoś przyszedł i ich oszukał, zaczarował ich, że zaczęli z łaski zbawieni i zaczęli wracać do prawa mojżeszowego i apostoł mówi, kto was zaczarował? Co tak łatwo oddaliście to, co przyjęliście? Czy na podstawie waszych uczynków, czy na podstawie wiary? Zaczarował ich ktoś innym Chrystusem, innym rozwiązaniem. I my musimy w Chrystusie być bardzo ugruntowani i mądrzy, żeby wszystko to, co na nas wpływa, żebyśmy umieli rozeznać, co jest cielesne, co jest duszewne, co jest duchowe. Oddzielić ducha od duszy. Apostoł Paweł mówi, ci, którzy są duchowi, wiedzą, co jest cielesne, wiedzą, co jest duszewne. Że dusza i ciało nie ma nic wspólnego z duchem i jest wojna. Dlatego, że duch musi być ponad nasze ciało i z ducha naszego ma wypływać ta prawdziwa chwała. I niech nasze ciało nas nie ogranicza do tego, że w kim my jesteśmy? W Chrystusie. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. I jeśli skończę to kazanie, a już to niedługo, to co ma w nas pozostać? Ten werset z dzieł apostolskich, że my w Chrystusie żyjemy, w Bogu Ojcu i w Duchu Świętym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. I to powinien być taki wielki napis nad wejściem do kaplicy, żeby nikt nie zapominał przy wejściu i wyjściu, po co my przychodzimy i po co my stąd wychodzimy. Że w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Nie tylko to, co oglądamy wokół. W Nim czerpiemy. W Nim się poruszamy i w Nim my jesteśmy. Natomiast zwracając się do pierwszego listu Piotra w drugim rozdziale w wersecie 9 czytamy następujące słowa. Jesteście rodem wybranym. Amen. Królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czy jest tutaj to słowo jesteśmy w nim? Bóg nas tak hojnie obdarował, to dzieja siostra powiedziała, uczynił z nas, ze mnie, grzesznika, który nie był na nic i do niczego. Chrystus podniósł nas, przeniósł do królestwa swojego, przebaczył nam grzechy i przebacza nadal, wyrwał nas pod mocy szatana i powiedział, jesteście rodem wybranym. Nie tylko do Izraela, ale mówi dziś do pogan, do kościoła, to apostoł Paweł pisze, do nas, którzy nie na to nie zasługują i zostaliśmy wszczepieni w ten krzew. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Nie po to, żeby mieć korony, ale że to jest dostojność. Tak jak służba lewitów, tak jak służba kapłanów, oni byli wybranymi tylko z jednego plemienia i oni byli, mieli dostojną służbę, mieli te wszystkie ubrania po to, żeby pokazać, że to jest coś wyjątkowego, że to nie mogło być tylko po prostu, nie można było brudnymi rękami, trzeba było założyć inną szatę i potem ją zdjąć, nie wolno było w tej szacie iść na dwór, ona była tylko w świątyni, ale to są cienie tego, co jest w Chrystusie. I my w Chrystusie jesteśmy rodem wybranym, tak jak Chrystus wybrał, powołał Abrama, potem Abraham i naród izraelski. To, o czym my czytamy, my dziś w tym, w Chrystusie to wszystko dziedziczymy. Nie w Izraelu, ale w Chrystusie. My w Chrystusie to dziedziczymy, nie w niczym innym, nikim innym. W Chrystusie mamy to samo dziedzictwo, co każdy, który ma się nawrócić, czy to Żyd, czy to poganin. W Chrystusie, nie w judaizmie, nie w niczym innym. Jeśli w tym pokładamy nadzieję, nie mamy żadnej nadziei. To nas nikąd nie doprowadzi. Jesteśmy narodem świętym, oddzielonym, ludem nabytym. Ktoś nas kupił, abyśmy rozgłaszali tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Byliśmy w ciemności? Mamy zgasić światło, żebyśmy wiedzieli, co to ciemność? A potem oświecić? To będziemy wiedzieli, co to jest jasność. I tak żyjmy, w tej jasności. Wszystko widać, niczego nie można ukryć. Chrystus i tak wszystko o mnie wie. Ale ja chcę w Nim żyć. Chcę na nowo odnawiać swoją relację z Nim. Wyrwał nas i powołał. I podsumowując, i zarazem kończąc, chciałem przeczytać niesamowite słowa pochodzące tym razem z drugiego listu Piotra, zapisane w pierwszym rozdziale w wersecie trzecim. To też autor pisze, boska jego moc, to jest dopiero ważne miejsce. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Popatrzmy do Biblii. Otwórzmy sobie drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział, werset trzeci. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, powiedzmy razem wszystkim. Co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Mamy to otwarte? Boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Wszystkim w Chrystusie. Co potrzebne do życia i pobożności. Kto daje nam prawdziwe życie i pobożność? Tradycja Kościoła czy Chrystus? Jego moc. Moc Boża daje nam zdolność, dała nam wszystko, co potrzebne. Więc czego ja potrzebuję w Nowym Testamencie? Mocy Bożej, Chrystusa, Boga Ojca, Ducha Świętego i mam w Nim wszystko, co mnie jest potrzebne do życia i pobożności. Nie długość mojej sukienki, oczywiście, musi być stosowna i wszystko inne, co byśmy sobie poupiększali i mówili, o, to pobożny człowiek, niepobożny. Oczywiście są pewne granice. To nie świadczy, czy ja jestem w pełni pobożny. Chyba, że przekraczam tą granicę. Ale w kim my mamy to wszystko? W kim? W Chrystusie, w Ojcu. Boska Jego moc. Moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Czego potrzebujemy? My już to mamy w Chrystusie. Trzeba to wziąć i w tym żyć. To nie jest jednorazowy zabieg. To jest dzienne spotkanie, codzienne życie, poruszanie się, bycie i życie w Nim. Przez poznanie kogo? I znów jest warunek. To się nie dzieje automatycznie. No, dostałem to i spokojnie sobie leżę w hamaku, Biblia zamknięta i jestem chrześcijaninem. 40 lat będę tak myślał o sobie, jak małe dziecko w piaskownicy. A Bóg mówi, przez poznanie tego, poznanie, doznanie. W liście do Filipian, poznajcie mnie i doznajcie. Poznanie i doznanie. Nie tylko wiedza, ale i życie. To, co pastor często mówi, że my w Nim, w Chrystusie, ta prawdziwa relacja, to jest sedno naszego życia w Nim. Wtedy nam już nic nie będzie przeszkadzać, nic. Czy głośno grają, czy cicho. To są drugorzędne sprawy. Najważniejsze, czy robią to w Chrystusie. Styl uwielbienia, muzyki nie ma żadnego znaczenia. Będzie się zmieniać co do mody. Najważniejsze co jest, czy robimy to w Chrystusie. Czy żyjemy w Chrystusie? Czy z Nim postępujemy po wyjściu z tego miejsca? To jest najważniejsze. Który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. To jest niesamowity werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Mamy już wszystko, co potrzebne do pobożności. My nie musimy zamykać się w jakichś klasztorach i biczować się i być odludkami. Nie, my mamy pobożność w kim? Nie w swoim ciele, nie w swojej duszy. My mamy pobożność w Chrystusie. Bóg nam dał już pobożność. On powiedział, że jesteśmy kapłanami, że jesteśmy namaszczeni, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. I teraz w tym całym obdarowaniu, w tym wszystkim, co nam dał, w tej godności dziecka Bożego, mamy szanować Ojca, drżeć przed naszym świętym Bogiem i sprawować to zbawienie z drżeniem, z miłością, objawiać Jego chwałę. Z ciemności do cudownej swojej światłości. Przez poznanie tego, który nas powołał. Przez poznanie tego, który nas powołał. Pamiętamy ten dzień, gdy oddaliśmy swoje życie Jezusowi? Ile to lat? 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40 może i więcej. Pamiętamy ten dzień, pamiętajmy te początki. Jak zmieniliśmy się do dziś? Czy nie zostawiliśmy czegoś tam w tych latach? Czy nie umknęło nam, że w Chrystusie żyjemy? Że w Nim się poruszamy i w Nim jesteśmy? Czy nie nabraliśmy za dużo na siebie i myślimy, o, to jest dobra pobożność, to sobie poubieram i będę teraz wspaniale pobożny? I to nas doprowadza donikąd. Prawdziwy pobożny człowiek jest w Chrystusie. Żyje Chrystusem. Jego słowem. I taki człowiek, jak widzi grzech, to on wie doskonale, co ma robić. On wie doskonale, że jego Pan zrobi to albo nie, pozwala na to albo nie pozwala. Jeżeli w Nim jesteśmy, z Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, no to jak będzie nasze życie wyglądało? Nie będzie licytacji, jak daleko jest grzech, a jak niedaleko jest grzech. Tutaj serce bije i mówi Duch Święty, nie, albo tak, nie, albo tak. Jak ktoś mnie źle potraktuje, no to co ze mnie wyjdzie? To się okaże. Jak będzie mi ciężko, to co ze mnie wyjdzie, to się okaże. Więc chciałbym się modlić razem z wami dzisiaj o to. O siebie i o was. Tak naprawdę każdy z nas potrzebuje tego na nowo przywrócić sobie w swojej świadomości, po pierwsze, że w Chrystusie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W naszym sercu żyjemy w Nim, poruszamy się i jesteśmy. To nam zagwarantuje wolność w Chrystusie, ale również da nam ochronę przed wszystkim innym, co będzie chciało nas oszukać, co będzie chciało zabrać nam wiarę. Apostoł pisze, pojawili się między wami fałszywi bracia, aby was wyszpiegować w czym? W waszej wolności w Chrystusie. I będą wam nakładać wszystko to, żeby was stłamsić. To nie jest czasem takie łatwe i oczywiste. Więc najlepiej na kolana i przed Panem wołać i prosić Ducha Świętego ze Słowem, żeby nas poprowadził w tym wszystkim. Będziemy się modlić? Panie nasz Najwyższy, Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś w centrum naszego życia. że Ty, Ojcze, dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, że On przyszedł na ziemię i umarł za nas na krzyżu, że On został zmartwychwzbudzony, że On siedzi po prawicy Ojca, że On wkrótce przyjdzie, aby nas zabrać z tej ziemi. I Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że w Tobie możemy żyć, że w Tobie możemy się poruszać i w Tobie jesteśmy. I Panie, że w Tobie mamy wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Panie, tak Ci dziękujemy za Twoją łaskę, że nas wyrwałeś, że wyrwałeś nas z krainy cienia, że wyrwałeś nas z mocy szatana, że przebaczyłeś nam nasze grzechy i przebaczasz, jeśli je wyznajemy, że Ty, Panie Jezu, przeniosłeś nas z tego królestwa ciemności do królestwa światłości, że w Tobie mamy pewność tego, że nam przebaczasz, że Ty powiedziałeś, że w Tobie mamy się poruszać, że mamy wierzyć w to, że Ty jesteś pośród nas, że Ty chcesz, Panie Jezu, żebyśmy żyli, żeby nasza wiara była czynna w miłości, żebyśmy nie tylko mówili o Tobie, ale żebyśmy świadczyli o Tobie, żebyśmy szukali Ciebie, żebyśmy poznali i doznali Ciebie. Panie Jezu, ja proszę Cię o ten zbór, żebyś Duchu Święty tchnął jeszcze więcej siebie, jeszcze więcej Twojej obecności, żeby, Panie Jezu, to ciało było, Panie, chronione przed jakimkolwiek złym wpływem, jakimkolwiek jarzmem, które jest narzucane, które nie pochodzi od Ciebie, Panie Jezu. Ja proszę Cię o każdego z nas, żebyśmy mieli wolne umysły, wolne serca na Twoje działanie. Panie, przepraszamy Cię. Panie, pokutujemy dziś na tym miejscu za formalizm, za wszystko to, Panie, co często przeszkadza Tobie, żebyśmy żyli w Tobie. Panie Jezu, przepraszamy Cię za złą ocenę, za krytykaństwo, za zły osąd, Panie Jezu, spraw, których nie sprawdziliśmy. Panie, my chcemy więcej Ciebie. Nie chcemy się opierać na naszym ciele. Ono nas zawiodło, ono nas przywiodło aż pod krzyż. I tam pod krzyżem patrzymy na Twoje ciało. Ty jesteś za nas zabity. Przelałeś swoją krew. I już nie żyjemy my sami, ale żyjemy w Tobie. A nasze życie opiera się na wierze. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest życiem opartym na zaufaniu Chrystusowi. Panie, ucz nas, jak Tobie ufać, jak w Tobie żyć, jak w Tobie się poruszać, jak w Tobie postępować. Panie, ja proszę o Twoje błogosławieństwo z całego mojego serca. Panie, dziękuję Ci za ten zbór, za Wisłę, za te wszystkie okolice, za pastora, starszych, wszystkich członków tego zboru, wszystkich sympatyków i, Panie, wszystkie nowe osoby, które się pojawią i nawrócą w tym roku. Panie, dziękujemy Ci, że w Tobie chcemy się poruszać, w Tobie żyć i być. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.